Wciąż jeszcze pulsuje w nas paschalna radość, ku której wychowuje liturgia. Zwróćmy więc uwagę, że czytania mszalne tych dni po niedzieli Wielkiej Nocy, zwłaszcza pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, stawia przed oczy entuzjazm i zapał Piotra oraz jego najbliższych współpracowników. To są ci sami apostołowie, którzy w tamten dramatyczny wieczór Wielkiego Czwartku, zaraz po tym jak otrzymali święcenia kapłańskie, rozpierzchli się ze strachu. Teraz, po zmartwychwstaniu Chrystusa, napełnieni Duchem Świętym, odważnie wychodzą do ludzi, wkraczają nawet w progi świątyni jerozolimskiej, aby wszystkim i wszędzie głosić Ewangelię. Ożywia ich wiara w zmartwychwstałego Chrystusa. Są pełni radości i zapału, a przy tym czują się szczególnie ze sobą związani, doświadczają wyjątkowych braterskich więzi. Dzięki temu potrafią wprowadzić światło Ewangelii w kulturę tamtego czasu i środowiska. Kilka wieków później, gdy Cesarstwo Rzymskie, a przynajmniej jego zachodnia część, legła w gruzach, chrześcijanie na nowo odkryli misyjny zapał. Głównie za sprawą wielokrotnie wspominanego świętego Grzegorza Wielkiego zrodziło się pragnienie powrotu do życia, do stylu pierwotnego Kościoła, a więc do tego, czym i jak żyli pierwsi chrześcijanie w Jerozolimie, w Koryncie, a potem w Rzymie. Ta nostalgia za pierwotnym Kościołem jest cechą charakterystyczną duchowości wczesnego średniowiecza. Cechuje ją ten sam radykalizm, wynikający z żywego doświadczenia zmartwychwstałego Pana, do jakiego prowadziło czytanie i kontemplowanie Słowa Bożego, a także autentyczne przeżywanie wspólnoty wiary, przeżywanie przyjaźni duchowej i gościnność. Wymownym przykładem powrotu do duchowości pierwotnego Kościoła w wiekach średnich jest opis misji ewangelizacyjnej do Brytanii, jaki pozostawił nam święty Beda Czcigodny w swoim dziele pod tytułem Historia narodu angielskiego. Opisuje on, jak mnich Augustyn i jego 40 towarzyszy przybyło z Rzymu w roku 596, wysłanych przez świętego Grzegorza Wielkiego. Gdy zbliżali się do miasta Kent, gdzie mieli spotkać się z królem Ethelbertem, zgodnie z ówczesnym zwyczajem nieśli przed sobą duży krzyż i wizerunek Chrystusa. Śpiewali przy tym jakąś pieśń błagalną, a gdy przybyli do wyznaczonego im domu, na wzór pierwszych chrześcijan zaczęli prowadzić życie wspólne, wypełnione modlitwami, śpiewem, czytaniami i postem. Żyjąc w skrajnym ubóstwie, wykorzystywali każdą okazję, aby wszystkim bez wyjątku głosić dobrą nowinę. Jak pisze święty Beda, nie pozostało to oczywiście bez pozytywnych skutków. Nie tylko, że podziwiano ich gorliwość, ale wielu zaczęło ich naśladować, przyjmując wiarę w Jezusa Chrystusa. Podobny przykład gorliwości na miarę świętego Pawła i pierwszych chrześcijan znajdujemy w osobie świętego Bonifacego, czczonego jako apostoła Niemiec. Wprawdzie nie był on pierwszym misjonarzem wśród ludów germańskich. Poprzedzali go bowiem m.in. święty Modest z Trewiru, święty Kilian, święty Erhard, święty Rupert i wielu innych, ale wsławił się tym, że jako pierwszy na ziemiach niemieckich zorganizował normalną administrację kościelną. Święty Bonifacy urodził się około 675 roku w Anglii. W młodym wieku wstąpił do benedyktynów. Mając około 30 lat, został kapłanem i przez jakiś czas uczył w przyklasztornej szkole. Postanowił podjąć pracę misyjną na terenach obecnych północnych Niemczech i Holandii. Mając poparcie papieża świętego Grzegorza II, dokonał nawrócenia tysięcy pogan w ciągu 3 lat. Udał się do Rzymu, aby zdać sprawozdanie papieżowi, który wyświęcił go na biskupa i udzielił wszelkich pełnomocnic do zorganizowania nowych diecezji na terenie Niemiec. Święty Bonifacy założył więc biskupstwo w Moguncji, w Würzburgu, a nieco później także w Passawie, Freisingu, Ratyzbonie, Eichstadt i w Fuldzie, która stała się jego bazą do działalności misyjnej. Potem biskupstwo w Kolonii, w Salzburgu i Moguncji podniósł do rangi metropolii. Święty Bonifacy nawiązał także przyjazne stosunki z królem Franków, Karolem Młotem, który wspierał jego działalność, licząc, że ludy germańskie, gdy przyjmą wiarę chrześcijańską, wówczas staną się politycznie zależne od jego władzy. Bonifacy chciał także we Francji zorganizować administrację kościelną, jak to uczynił w Niemczech. Zwrócił się więc do kolejnego papieża, świętego Zachariasza, z którym utrzymywał bardzo serdeczny kontakt. Świadczy o tym chociażby taki szczegół, że w roku 742 wysłał papieżowi wełnianą kołdrę, aby w zimowej porze mógł lepiej dbać o swoje zdrowie. Pracę misyjną święty Bonifacy prowadził z pomocą licznego grona kapłanów, mnichów i mniszek, którzy tworzyli prawdziwą wspólnotę na kształt pierwszych chrześcijan. Z taką ekipą ewangelizacyjną dotarł do Saksonii, do miasta Dokkum, w celu nawracania Fryzów. Tam jednak napotkał bardzo silny opór. Został napadnięty przez pogan i 5 czerwca 754 roku poniósł śmierć męczeńską wraz z 52 towarzyszami. Jego ciało przeniesiono do Utrechtu, a potem do Fuldy, gdzie spoczywa do dziś. Zarówno towarzysząca Bonifacemu wspólnota ewangelizacyjna, jak i kościoły przez niego zakładane rozbrzmiewały śpiewem. Śpiewano psalmy i różne modlitwy, a także pobożne pieśni, tak jak to czynili pierwsi chrześcijanie. I być może stąd wywodzi się wciąż żywa u niemieckich katolików i protestantów tradycja zaangażowanego śpiewania, o czym mogłem się przekonać, posługując w niektórych niemieckich parafiach. Mimo iż na codzienną poranną mszę świętą przychodziło kilka osób, to wszyscy mieli w rękach modlitewniki czy śpiewniki i przy pięknym akompaniamencie etatowego muzyka organisty śpiewali naprawdę całym sercem. Niejedna polska parafia śpiewem na niedzielnej sumie nie byłaby im w stanie dorównać. Zachowały się listy świętego Bonifacego, pisane do różnych osób, mnichów i mniszek, a także do świeckich. Przebija z nich autentyczna serdeczność, przyjaźń i gościnność. Z tamtego okresu pochodzi piękny zwyczaj obdarowywania się małymi podarkami, szczególnie po powrocie z podróży i pielgrzymek. Dary te były dowodem przywiązania i pamięci względem najbliższej rodziny oraz przyjaciół. Godne podkreślenia jest także to, że w działalności misyjnej świętego Bonifacego i innych misjonarzy wczesnego średniowiecza ważną rolę odgrywały kobiety, tak mniszki, jak i osoby świeckie. Odnoszono się do nich z wielkim szacunkiem i uczuciem, one zaś odwzajemniały to gorliwą modlitwą i pokutą na intencje misji. W późniejszych wiekach ta rola kobiet w Kościele stała się jeszcze bardziej wyrazista. A więc także i w tej płaszczyźnie misyjna dynamika Kościoła wczesnego średniowiecza żywo przypominała gorliwość i wspólnotowość pierwszych chrześcijan. Zapewne w tym kryje się sekret skuteczności podejmowanych misji. Doskonale rozumiano prawdę głoszoną przez świętego Cypriana, jednego z ojców Kościoła, że gdzie jest Kościół, tam i Duch Święty. On zaś jest osobową miłością, która sprawia, że wszyscy wyznawcy Chrystusa mają jedno serce i jednego ducha. To kolejna cenna lekcja historii dla nas. W okresie paschalnym przygotowujemy się przecież na uroczystość zesłania Ducha Świętego. Niech Jego dar sprawi, abyśmy coraz bardziej byli jedno, by to nasze świadectwo bycia wspólnotą Kościoła mogło innych pociągać do wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego.